The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 6 grudnia. Jest to 340 dzień bieżącego roku. A słońce wzeszło o 7.29, zajdzie o 15.25. Dzień dzisiejszy trwa zatem 7 godzin i 56 minut. Dziś imieniny obchodzi Mikołaj i Jeremi. A więc do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. No i świętego Mikołaja, a więc mam nadzieję, że rodzice nie zapomnieli o tym święcie i małym dzieciom, tym dużym można też, sprawili jakieś małe prezenty i dużą radość. A dzień mamy z zachmurzeniem dużym, deszczowy. Temperatura w tej chwili 50 stopni, maksymalna w dniu dzisiejszym 59, jutro 53, ale przez następne 10 dni temperatura nie przekroczy pułapu 50 stopni w skali Fahrenheita, a więc będzie dość chłodno. Powiedzenie na dzień dzisiejszy jest cytatem znanego aktora Tony Curtisa. Mężczyznę można nazwać kłamcą, oszustem, łotrem. Nie sprawi to na nim wielkiego wrażenia, ale jeśli powiesz mu, że jest kiepskim kierowcą, wpada w furię.
Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas, gdy śpimy? Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała spotkanie z Panem. I wiem od dzieci, że z radością chciały wysłuchać Pana głosu. W róz ogrzejemy Panu uszy piosenką jak rosu. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła. Ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Hu, hu, ha, nasza zima zła. Ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Zawsze bądź wśród nas, Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz. Kochany Panie Mikołaju, dziewczynka z bardzo smutną minką pyta mnie o to, czy Pan znajdzie prezent pod choinką. Czy ktoś o Panu nie zapomni, że Panu smutno będzie potem? Dzieci chcą Panu dać w prezencie serca szczero złote. Takie serduszka pięknie grzeją w długich podróżach wśród zamieci. Dzieci są Pana Mikołajem, a Pan jest Mikołajem dzieci. Ciepłym majem.
Majka Jarzowska w utworze o świętym Mikołaju. A teraz nasz króciutki raport finansowy. Kurs dolara w Polsce maleje, wynosi dzisiaj 4 zł 46 groszy. Potaniało również złoto i ropa. 1790 dolarów i 50 centów to cena złota, baryłki ropy marki Brent 81 dolarów i 77 centów. A teraz kalendarium. Rok 1656. W Siedmiogrodzie w Radnot król Szwecji Gustaw Karol, elektor pruski Fryderyk Wilhelm, przywódca kozacki Bohdan Chmielnicki, książę siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy oraz renegat magnat litewski Bogusław Radziwiłł zawarli porozumienie rozbiorowe Rzeczpospolitej. Zwycięstwo Polaków zniweczyły te plany. Rok 1916. Okupacyjne władze Niemiec i Austrii ogłosiły rozporządzenie o powołaniu tymczasowej Rady Stanu, która pełniła funkcje doradcze w sprawach prawodawczych. Rok 1917. Finlandia ogłosiła niepodległość, zrywając Unię z Rosją. W styczniu 1918 roku w Finlandii wybuchła rewolucja kierowana przez komunistów. W tym samym roku bolszewicy aresztowali w Tobolsku cara Mikołaja II i jego rodzinę. Rok 1919. Grupa polskich poetów działająca od 1918 roku przyjęła nazwę Skamander. Grupę założyli Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim i Kazimierz Wierzyński. Rok 1921. Wielka Brytania podpisała z Irlandią traktat, na mocy którego powołała niepodległe państwo irlandzkie o statusie brytyjskiego dominium. Rok 1939. Delegacja sowiecka złożyła pierwszą oficjalną wizytę w siedzibie generalnego gubernatora Hansa Franka w Krakowie. Rok 1953. Zmarł Konstanty Indelfons Gałczyński. Rok 1945. Funkcjonariusze UB zamordowali Bolesława Ściborka, czołowego działacza PSL. Rok 1960. W Polsce przeprowadzono spis powszechny. Na początku lat 60. w Polsce mieszkało 29,7 miliona osób, z których 51% na wsi. Rok 1970. Do Warszawy przyjechał kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt. Jego przyjazd oznaczał normalizację stosunków politycznych Polski i RFN-u. Niemcy zaakceptowały przebieg granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Rok 1971. W Polsce pojawił się pierwszy kolorowy program telewizyjny. 1988. Zmarł Roy Orbison, amerykański kompozytor i piosenkarz, mistrz narracyjnych ballad. Rok 1990. W warszawskim sądzie została zarejestrowana Unia Polityki Realnej. W rok później Jan Olszewski został wybrany na premiera rządu Rzeczpospolitej. A w roku 1997 na kongresie SDRP na przewodniczącego partii wybrano Leszka Millera.
Zapraszamy do reklamy.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80, 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Chciałabym dodać, że Polka Deli w okresie przedświątecznym będzie otwarta również każdego poniedziałku.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Pierwsza partia południowo-koreańskiego uzbrojenia oficjalnie przekazana Polsce. W porcie w Gdyni sprzęt symbolicznie odebrali prezydent Andrzej Duda i wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Czołgi K-2 oraz armatochaubice K-9 trafią w najbliższych dniach do jednostek na wschodzie kraju.
Uzbrojenie z Korei Południowej to, jak mówił prezydent Andrzej Duda, realne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa.
Od 24 lutego, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wszyscy wyraźnie widzimy jedno. Tylko bohaterstwo żołnierza wyposażonego w nowoczesne, skuteczne uzbrojenie jest w stanie zatrzymać rosyjskie ambicje imperialne i rosyjską brutalność.
Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na tempo negocjacji z partnerami z Azji. Przypomniał, że decyzja o kupnie czołgów i haubic zapadła w maju, a już latem podpisywano umowy wykonawcze na dostawy.
Udowodniliśmy, że konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie.
W pierwszej partii dostaw z Korei jest 10 czołgów oraz 24 armatochaubice. Czołgi trafią do jednostki w Morągu, a haubice do pułku w Węgorzewie. Obie struktury wchodzą w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Sprawa Kajetana P., nazywanego Hannibalem z Żoliborza, wraca na wokandę. Odwołanie od wyroku, które złożyły prokuratura i obrona, rozpatruje sąd apelacyjny w Warszawie. W ubiegłym roku Kajetan P. dostał dożywocie za brutalne zabójstwo lektorki języka włoskiego Katarzyny J. w mieszkaniu na warszawskiej Woli w lutym 2016 roku. Sąd okręgowy uznał go też winnym zaatakowania policjanta, który w tym samym miesiącu konwojował Kajetana P. w samolocie lecącym do Polski z Maltę, dokąd mężczyzna próbował uciec. Obrona Kajetana P. chce uchylenia wyroku. Prokuratura zgadza się z werdyktem, ale domaga się zmiany kwalifikacji prawnej czynu. Opis wskazujący na to, że Kajetan P. działał w stanie ograniczonej poczytalności, jest niezasadny, uważa prokurator Przemysław Nowak.
Co do zasady prokuratura oceniła wyrok pierwszoinstancyjny jako słuszny, natomiast mieliśmy informację o innym dowodzie, który w innej sprawie dotyczący tego samego oskarżonego. Uważamy, iż ten dowód ma znaczenie też dla tej sprawy, dlatego też apelacja opierała się na wniosku dowodowym o powołanie nowego zespołu biegłych. Uważamy bowiem, że można udowodnić, wykazać, a przynajmniej należy sprawdzić, jaki był na pewno stan zdrowia oskarżonego.
A rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami. W Bratysławie rusza spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Zbigniew Rau. Wśród głównych tematów agresja Rosji na Ukrainę oraz sprawy związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Mówił tuż przed wylotem ministra do stolicy Słowacji rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
Agenda i przewidywalna, i nieprzewidywalna. To znaczy te rzeczy, które nas wszystkich bardzo mocno interesują. Agresja Rosji na Ukrainę, agresja, która ma poza oczywiście tym swoim gigantycznym wpływem na to, co się dzieje w Europie, także duży wpływ na wewnętrzne sprawy Grupy Wyszehradzkiej. Sprawy unijne, sprawy związane z infrastrukturą i z kwestiami ekonomicznymi wewnątrz samej grupy.
Słowacja przewodniczy teraz pracą Grupy Wyszehradzkiej. Węgry podtrzymały sprzeciw wobec pakietu pomocowego dla Ukrainy na przyszły rok w wysokości 18 miliardów euro. Ministrowie finansów unijnych krajów nie mogli zatwierdzić wsparcia w postaci bardzo tanich pożyczek, bo wymagana jest jednomyślność. O szczegółach Beata Płomecka.
Jeszcze przed naradą ministerialną Czechy kierujące pracami Unii zorganizowały śniadanie, by przeprowadzić nieformalną dyskusję. Jak się okazało, nie należała ona do przyjemnych, bo Węgry zostały ostro skrytykowane. Mimo to kilka godzin później minister finansów Michali Varga, pytany o stanowisko dotyczące pakietu dla Ukrainy, odpowiedział: rozmawialiśmy o tym wcześniej, Węgry nie popierają propozycji. Tak skomentował to czeski minister finansów Zbyniek Stanjura. Rezygnujemy z naszych ambicji. Rozpoczniemy od stycznia wypłaty dla Ukrainy. Będziemy szukać rozwiązania wspieranego przez 26 państw. Unijni eksperci rozpoczynają teraz pracę nad planem B, by obejść weto Węgier i jednak wypłacać Ukrainie od stycznia 1,5 miliarda euro miesięcznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Małopolski ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na niemal 1,5 miliona złotych. Powodem jest nieuczciwe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego bądź jego nieuprawnione przedłużanie. Decyzja dotyczy blisko 1,5 tysiąca mieszkańców regionu, wyjaśnia regionalny rzecznik ZUS-u Anna Szaniawska.
Pani wyjechała z rodziną na egzotyczne wakacje, no i pracodawca zwrócił się do nas z prośbą o przeprowadzenie kontroli, dostarczył do nas skany z jednego z portali społecznościowych ze zdjęciami z tego wyjazdu, no i my wtedy rozpoczynamy postępowanie wyjaśniające.
Wysoka wykrywalność możliwa jest dzięki oprogramowaniu, które na podstawie historii choroby i przyznanych zwolnień typuje przypadki budzące wątpliwość i zaleca przeprowadzenie kontroli. Śnieżyce nawiedziły Czechy. Są utrudnienia na drogach i przerwy w dostawie prądu. Śnieg unieruchomił też niektóre pociągi.
Problemy występują głównie w południowych i środkowych Czechach. Po godzinie 10 policja zamknęła odcinek autostrady D3 z Taboru w kierunku Pragi. Utknęły na niej ciężarówki, które zablokowały trasę. Utrudnienia są też na drogach w okolicach czeskich Budziejowic, Beneszowa i Kutnej Hory. Mokry i ciężki śnieg komplikuje ruch także na północy kraju w rejonie Jesioników. Czeskie koleje poinformowały, że z powodu przewróconych drzew i uszkodzonej sieci trakcyjnej nie kursują pociągi na 5 odcinkach, głównie w południowych Czechach. Bez prądu w tej części kraju jest około 22 tysięcy odbiorców. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga.
W okolicach Kurska w Rosji wybuchł pożar w magazynie paliwa na jednym z tamtejszych lotnisk wojskowych. To trzeci taki przypadek w ciągu doby. Wcześniej pożary wybuchły w rejonach Saratowa i Riazania. Jak podają rosyjskie media niezależne, w wyniku ataków dronów zginęły 3 osoby, a 2 trafiły do szpitala.
Do pierwszego ataku doszło w lotniczej bazie wojskowej w okolicach miasta Engels w obwodzie saratowskim. Eksplozja drona raniła 2 osoby i uszkodziła 2 bombowce strategiczne Tu-95. W bazie lotniczej w okolicach Riazania eksplodowała cysterna z paliwem. W pożarze zginęły 3 osoby. O pożarze magazynów paliwowych w okolicach Kurska poinformowała lokalna administracja. Portal Meduza podał, że Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło, że w pierwszych 2 przypadkach lotniska zostały zaatakowane przez drony. Kursk leży w pobliżu granic Ukrainy, natomiast Riazań i Saratów znajdują się kilkaset kilometrów od linii frontu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
W kalendarzu 6 grudnia, Mikołajki. Do niektórych święty przyszedł w nocy, inni jeszcze na niego czekają i to zarówno dzieci, jak i dorośli. O prezentach, jakie chcieliby dostać od Mikołaja, mówią najmłodsi.
Jak wchodzi Mikołaj? Masz zamknięte okna i nie masz komina.
Ale to jest pytanie, bo ja się lubię.
A co byście chcieli dostać?
Grę w bingo.
Ja mam takie po prostu, żeby coś dostać na Mikołajki. Wiem tylko, co chcę dostać na święta. Tak.
Na pewno będą mi jakieś czekoladki.
A Mikołaj przychodzi tylko do grzecznych dzieci?
Tak, tylko tak? Do grzecznych.
A byliście grzeczni?
Tak.
A ja mam przestrogę dla tych, którzy rozpalają piec w domach, żeby pamiętali, żeby nie rozpalać ognia. Niska, bo Mikołaj wpadnie w ogień i ucieknie.
Święty Mikołaj to prawdziwa postać. Był biskupem i pomagał potrzebującym. Zmarł 6 grudnia, około roku 350 i został pochowany w tureckiej Mirze.
A wiadomości czytała Anna Zaleśna-Sewera. A oto dalsza część. Opublikowany dzisiaj raport Szwedzkiego Instytutu Badań nad Obronnością FOI głosi, że w Szwecji jest 128 firm, których właścicielami są Rosjanie. Wśród nich 4 osoby figurują na liście sankcji Unii Europejskiej, a 1 na listach amerykańskiej oraz brytyjskiej. Rosyjskie spółki zagrażają bezpieczeństwu kraju, dodano. Z opracowania powstałego na zlecenie rządu w Sztokholmie wynika, że w ramach Rosjan są firmy głównie z branży budowlanej, a także zajmującej się handlem, informacją, komunikacją i nieruchomościami. W 2022 roku po ataku Rosji na Ukrainę i wprowadzenia sankcji wobec Rosji 18 spółek zmieniło właściciela na nierosyjskiego, zbankrutowało lub w inny sposób zaprzestało działalności. Raport FOI zwraca uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa związane z możliwością uzależnienia się od rosyjskich produktów bądź surowców. Jedyny producent aluminium w Szwecji, Kuningborg Aluminium, od 2007 roku należy do rosyjskiego koncertu Rusal i jest kontrolowany przez Olga Dyrypaskę, który znajduje się na listach sankcyjnych. Inne rosyjskie firmy w Szwecji są monopolistami na rynku nawozów sztucznych. Rosjanie są również właścicielami wielu nieruchomości, które według autorów opracowania, cytuję, mogą być wykorzystane do wrogich działań wobec Szwecji. Jak podkreśla FOI, rejestr nieruchomości nie określa jednak obywatelstwa ich właścicieli, a jedynie adres zamieszkania, utrudniając przeciwdziałanie zagrożeniom. Według FOI obecność rosyjskich podmiotów gospodarczych w Szwecji niesie za sobą także ryzyko transferu technologii do Rosji, a także działalności szpiegowskiej. W listopadzie szwedzkie służby specjalne SAPO zatrzymały pod Sztokholmem małżeństwo Rosjan pod zarzutem przekazywania tajnych informacji gospodarczych Rosji. Mężczyzna jest związany z firmą Instrument Electronics, której szef najprawdopodobniej działa lub działa w rosyjskim wywiadzie wojskowym GRU, podkreśla w raporcie jeden z autorów Tomasz Malow. W opracowaniu wzięto pod uwagę rosyjskie firmy działające w Szwecji o rocznych obrotach lub aktywach powyżej 2 milionów koron, czyli 180 tysięcy euro, których właścicielem jest obywatel Rosji mieszkający w Szwecji, Rosji lub w innym kraju. Ich łączne aktywa oszacowano na 34 miliardy koron. Burza po słowach Macrona o Rosji. Francuski dziennik L'Opinion informuje, że wywiad prezydenta Macrona, cytuję, po raz kolejny wywołał nieporozumienie po stronie ukraińskiej i ucieszył Kreml. Utrzymanie stosunków z Władimirem Putinem jest niezrozumiałe dla naszych sojuszników i nie do zniesienia dla Ukraińców, ocenia rozmówca gazety. Słowa prezydenta Emmanuela Macrona o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji niepokoją europejskich sojuszników we Francji, pisze dziennik. W wywiadzie dla telewizji szef państwa twierdził, że takie gwarancje mogłyby skłonić Rosję do zakończenia wojny. Słowa te wywołały falę oburzenia na Ukrainie. W sprawach rosyjsko-ukraińskich Francja gra i przegrywa, tytułuje w dzisiejszym wydaniu L'Opinion. Dziennik stwierdza, że wywiad prezydenta Macrona po raz kolejny wywołał nieporozumienie. Dyplomacja prezydenta Macrona ugrzęzła w dwuznaczności, która niepokoi naszych europejskich sojuszników, ocenia komentator gazety. Według L'Opinion problemem Francji jest to, że chce jednocześnie wspierać Ukrainę i być niezależną potęgą odgrywającą rolę mediatora. To iluzja, ocenia na łamach L'Opinion anonimowy dyplomata. Inny wysoki przedstawiciel francuskiego MSZ-u krytykuje kontynuowanie rozmów z Kremlem. Utrzymywanie stosunków z Władimirem Putinem jest niezrozumiałe dla naszych sojuszników i nie do zniesienia dla Ukraińców, ocenia rozmówca. Historycznym błędem Macrona było to, że natychmiast nie pojechał do Kijowa, wtóruje mu inny dyplomata. Według dziennika Francja nie radzi sobie, cytuję, z próbą prawdy, którą jest wojna na Ukrainie i traci pozycję w Europie. Dziennik podkreśla, że Paryż przekazuje Kijowowi skromne ilości sprzętu wojskowego i pozostaje pod wpływem rusofilskich elit. Znaczna część środowisk wojskowych pozostaje otwarta na rosyjską narrację wokół konfliktu, alarmuje gazeta. Więcej na temat wypowiedzi Macrona, waszyngtoński korespondent.
Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził niedawno, że jeśli prezydent Putin zgodzi się na rozmowę o zakończeniu wojny, to Zachód powinien rozważyć, jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa. O skomentowanie tej wypowiedzi poprosiłem Johna Kirby'ego z Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Prezydent Biden uważa, że najważniejsza jest troska o bezpieczeństwo Ukrainy. Przedstawiciel Białego Domu podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy zostało naruszone w niesprowokowany sposób w lutym tego roku przez Rosję. Ukraina nie stanowiła dla nikogo zagrożenia, a tym bardziej dla Rosji. Rosja jest tu agresorem. Kirby dodał, że bezpieczeństwo Ukrainy było i nadal jest zagrożone i że Stany Zjednoczone koncentrują się na tym, jak wesprzeć Ukraińców, aby mogli odnieść sukces na polu walki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Antony Blinken ostrzega przed pozorowanym pokojem w Ukrainie. Rosja może szukać sposobu na wycofanie się z wojny z Ukrainą bez negocjowania porozumienia pokojowego. Jeśli Kreml próbowałby doprowadzić do takiej sytuacji, byłoby to podyktowane chęcią przegrupowania wojsk w celu ponownego ataku, ostrzegł sekretarz stanu Antony Blinken, cytowany przez dziennik Wall Street Journal. Jest reakcja Kremla na słowa szefa amerykańskiej dyplomacji. W pewnym momencie to się skończy. I skończy się nieomal na pewno przez dyplomację, poprzez negocjacje. Ale to, co musimy zobaczyć, to trwały pokój, nie pozorny pokój, powiedział Antony Blinken w wywiadzie udzielonym wczoraj dziennikowi Wall Street Journal. Jego zdaniem Rosjanie nie zdołają zmusić Ukraińców do poddania się, bo, cytuję, opór Ukraińców jest niezwykły, oni walczą za swoją ziemię, za swój kraj, za swoją ojczyznę i swoją przyszłość. Rosjanie nie. I to jest największa różnica, stwierdził. Jak ocenił, można sobie wyobrazić, że Rosjanie będą próbować doprowadzić do zawieszenia broni, które byłoby fałszywym zawieszeniem broni. Przerwijmy działania zbrojne, zostawmy wszystko tak jak jest, zamroźmy konflikt, niby nie negocjujemy o terytorium, które zajęli i które dalej kontrolują. Jego zdaniem strategia Rosji wyglądałaby wówczas następująco: odetchnąć, przegrupować się i zaatakować ponownie. Rzecznik Kremla oświadczył dzisiaj, że zgadza się ze Stanami Zjednoczonymi co do potrzeby trwałego pokoju na Ukrainie. Zaznaczył jednak, że nie widzi na razie perspektywy negocjacji. Z tym, że konflikt powinien zakończyć się sprawiedliwym i trwałym pokojem, można się zgodzić. Ale jeśli chodzi o perspektywy takich negocjacji, to w tej chwili ich nie widzimy, powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że by rozmowy z potencjalnymi partnerami doszły do skutku, Rosja musi zrealizować swoje cele specjalnej operacji wojskowej, jak rosyjska propaganda określa zbrojną inwazję na Ukrainę.
Jak to możliwe, że w parę chwil tyle zmian i święta święcą się? A jedno na pewno wiem, dla mnie święta są zawsze, kiedy śpiewam to, co chcę.
Tak, choć kiepski ten wielki świat, że marzenia spełniają się, mam pewność od lat. Więc graj, wyśpiewaj, co w tobie brzmi. Trzeba marzyć, by los łaskawy dla ciebie był.
Tak, cały świat otwiera nagle się, gdy marzenia masz i chcesz. Tak, cały świat otwiera nagle się, kiedy wierzysz w mnie, znów wierzysz.
Dzień goni kolejny dzień, niecodziennie są święta, dobrze o tym wiem. Więc jak, gdy nagle mówią stop, mieć nadzieję, że dobrze będzie przez okrągły rok.
Nie, nigdy nie poddaj się, bo na pewno się zdarzy, że odbiorą ci chęć. Więc marz, śpiewaj ze wszystkich sił, życzę ci, żeby los dobry dla ciebie był.
Tak, cały świat otwiera nagle się,
kiedy wierzysz mocno. I can't believe what's happening to me. Feels like I can fly so high out to the sky. Tak, cały świat otwiera nagle się, gdy marzenia masz. Tak, cały świat otwiera nagle się, kiedy wierzysz mnie,
znów wierzysz,
tak, cały świat otwiera nagle się, gdy marzenia masz, znów wierzysz, tak, cały świat otwiera nagle się.
A teraz czas zapytać, drodzy Państwo, beneficjentów dzisiejszego dnia, którym w większości są dzieci. Kto to jest święty Mikołaj?
Kto to jest święty Mikołaj?
Święty?
A święty czy nie?
Święty.
A po czym można poznać, że święty?
Jak się raz usłyszy, to już się wie, że czerwono-biały Mikołaj to święty Mikołaj. I jak się już to raz usłyszy, to już się trzeba nauczyć na pamięć.
A do czego nam jest potrzebny Mikołaj?
Powiem ci coś. Do radości, tylko że on jest na biegunie.
Na biegunie?
Biegunie północnym.
A jak Mikołaj ma na imię?
Ja tylko pamiętam, jak się nazywa jego deska, taka co lata. Latawica, ale latawica to znaczy taka co lata, ale nie wiem co ciągnie. Minifery ciągną. Prezenty wlatują tylko ja i potem Mikołaj wlatuje. Ale brzuch to ma taki gruby.
To jak on do tego komina się dostanie?
Już wiem. Co wpycha Mikołaja? Proszek! Ale jaki taki zmięsający trzeba wsadzić do komina prezent. Wolek się wiluje i wpada do komina i potem człowiek się wiluje i wpada do komina i znowu przetalotuje i się od miejsca. A pani powiem, a Mikołaj przylatuje do babci mojej, która ma krowy. Coś pani powiem, a duża krowa urodziła baranka, ale nie mogę głaskać, bo mnie ugryźnie, ale potem lizę, a nie ucieka.
A skąd ten Mikołaj do nas przybywa?
Przybywa, żeby zobaczyć, jak fajnie w domu, sprawdza, ile mamy zabawek. I mówi, wow, mogę z wami się pobawić? A dziecko mówi, tak, do komina.
No to już wszystko wiemy, a teraz wracamy do wiadomości. Białoruska więźniarka polityczna Maryja Kolesnikowa po operacji wrzodów żołądka znajduje się w szpitalu w kolonii karnej. Jej ojcu pozwolono na 10-minutowe spotkanie z nią. W ubiegłym tygodniu opozycjonistka trafiła do szpitala w Homlu. Aleksander Kolesniku uzyskał zgodę na krótkie spotkanie z córką w szpitalu w kolonii karnej. Pozwolono mi zobaczyć córkę i przekonać się, że żyje. Masza schudła i jest bardzo, bardzo osłabiona, powiedział współpracownicy Kolesnikowej w kanale na Telegramie Wiktor Babaryki. 10-minutowe spotkanie odbyło się w obecności lekarzy i personelu więziennego. Jak podano, Kolesnikowa jeszcze podczas weekendu została przewieziona do kolonii karnej ze szpitala w Homlu. Przez 10 dni była pod opieką lekarską. Przyczyną pilnej hospitalizacji była perforacja wrzodu żołądka, informowano. W ubiegły poniedziałek Kolesnikowa została w stanie ciężkim zabrana z kolonii przez pogotowie ratunkowe. W szpitalu pogotowia ratunkowego w Homlu przeszła operację chirurgiczną. Żadnych oficjalnych informacji na ten temat władze nie przekazały. Ani ojciec, ani adwokat nie mieli możliwości kontaktu z nią. 40-letnia Kolesnikowa była pracownicą sztabu Babaryki, którego nie dopuszczono do startu w wyborach prezydenckich w 2020 roku, a później skazano na 14 lat więzienia za rzekome malwersacje finansowe. Po aresztowaniu Babaryki w czerwcu 2020 roku Kolesnikowa dołączyła do grupy kandydatki na prezydenta Swietłany Cichanowskiej, która po wyborach została zmuszona do emigracji. Kolesnikowa została zatrzymana 7 września 2020 roku. Podczas próby wywiezienia jej za granicę miała zniszczyć swój paszport. Od chwili zatrzymania nie wyszła na wolność. W ubiegłym roku została skazana na 11 lat więzienia za, cytuję, wzywanie do działalności na szkodę bezpieczeństwa narodowego, zmowę w celu przejęcia władzy w kraju i utworzenia organizacji ekstremistycznej. Jest więźniarką polityczną. Rosja zapowiada reakcję na zachodnie sankcje dotyczące ropy. Rosja chce zakazać sprzedaży ropy naftowej na rynki, na których będzie obowiązywał pułap cenowy. Mechanizm powinien zadziałać jeszcze pod koniec roku, wynika z wtorkowej wypowiedzi wicepremiera Rosji Aleksandra Nowaka. Wypracujemy nasze rozwiązania, powiedział Aleksander Nowak, cytowany przez państwową agencję RIA Novosti. Wicepremier Rosji zapytany, czy mechanizm wejdzie w życie do końca roku, odpowiedział: tak, jestem tego pewien. Wcześniej Nowak mówił m.in. o zmniejszeniu produkcji ropy, nie podał o ile baryłek. Kraje G7, Australia i Unia Europejska w ubiegłym tygodniu porozumiały się w sprawie ustalenia pułapu cenowego na rosyjską ropę naftową transportowaną drogą morską na poziomie $60 za baryłkę. Ograniczenie weszło w życie w poniedziałek. Krok ten ma zmniejszyć skoki cen surowca i uszczuplić dochody rosyjskiego budżetu. Pułap cenowy na rosyjską ropę ograniczy skoki cen spowodowane nadzwyczajnymi warunkami rynkowymi i wyraźnie zmniejszy dochody, jakie Rosja uzyskuje z handlu tym surowcem po rozpętaniu nielegalnej agresji przeciwko Ukrainie. Posłuży również do stabilizacji światowych cen energii przy jednoznacznym złagodzeniu negatywnych konsekwencji dla dostaw energii do krajów trzecich. Czytamy w komunikacie ogłoszonym przez Radę Unii Europejskiej. Limit będzie działał przez zakaz dostarczenia usług związanych z transportem ropy naftowej drogą morską, w tym ubezpieczeniach i finansowych dla surowca zakupionego za cenę przekraczającą ustalony pułap $60 za baryłkę. Firmy z państw G7 kontrolują około 90% światowego rynku ubezpieczeń transportów morskich, co gwarantuje przestrzeganie zakazu, podkreślało niedawno amerykańskie Ministerstwo Skarbu. Funkcjonowanie mechanizmu pułapu cenowego będzie poddane przeglądowi co 2 miesiące i dostosowywane do rozwoju sytuacji na rynku, tak by limit był co najmniej 5% poniżej średniej ceny rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych, obliczonych na podstawie danych dostarczanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną. Ograniczenia, choć weszło w życie w poniedziałek, to wprowadzono 45-dniowy okres przejściowy. Oznacza to, że tankowce, które zostały załadowane przed 5 grudnia, mają transportować surowiec i rozładować go do 19 stycznia 2023 roku bez żadnych konsekwencji. New York Times pisze, że sankcje Zachodu nie wstrzymały zbrojeń w Rosji. Niektóre pociski manewrujące wystrzelone pod koniec listopada przez rosyjskie wojsko przeciwko celom cywilnym na Ukrainie zostały wyprodukowane latem lub nawet we wrześniu. Świadczy o tym, że produkcja uzbrojenia w Rosji trwa niezależnie od zachodnich sankcji, oznajmił New York Times za niezależnymi dziennikarzami śledczymi. Brytyjska grupa śledcza Conflict Armament Research przeanalizowała odłamki pocisków rakietowych, które 23 listopada uderzyły w obiekty infrastruktury krytycznej w Kijowie. Eksperci doszli do wniosku, że Rosja kontynuuje produkcję zaawansowanych pocisków manewrujących, m.in. CH-101. Dowodzi to, że Kreml znalazł sposób na zdobycie półprzewodników i innych niezbędnych materiałów pomimo sankcji lub zgromadził znaczne zapasy tych komponentów jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainie. Czytamy na łamach New York Times. Wcześniej liczni analitycy wojskowi podkreślali, że większość nowoczesnego sprzętu i rosyjskiego uzbrojenia nie mogłaby powstać bez zachodnich półprzewodników, dlatego sankcje mogą znacząco ograniczyć możliwość przemysłu zbrojeniowego agresora. Doniesienia z Rosji wskazują na to, że zgodnie z zarządem władz firmy zbrojeniowe pracują obecnie w dodatkowym wymiarze godzin, starając się wyprodukować jak największą ilość uzbrojenia na potrzeby wojny. Mimo tych wysiłków jest oczywiste, że Rosja wystrzeliwuje na Ukrainę coraz mniej pocisków dalekiego zasięgu i przeciwko coraz mniejszej ilości celów, zauważył anonimowy analityk amerykańskiego wywiadu wojskowego, cytowany przez New York Times. Rosyjskie wojska wykorzystują już na Ukrainie pociski rakietowe z 30% rezerwy strategicznej, która zawsze powinna pozostać na wyposażeniu sił zbrojnych. Obserwujemy tam też jednak stałą produkcję nowego uzbrojenia na potrzeby frontu, oznajmił 30 listopada przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego, w skrócie zwanym HUR, Wadym Skibicki. Jak podkreślił, rosyjski przemysł zbrojeniowy kontynuuje działalność pomimo zachodnich sankcji. Na podstawie analizy odłamków rakiet znalezionych na Ukrainie można stwierdzić, że są to pociski wyprodukowane już w tym roku. Świadczy to o tym, że uzbrojenie jedzie na front prosto z linii produkcyjnej. Rosja wciąż ma wystarczające zapasy, by uderzyć w Ukrainę własną bronią, powiadomił Skibicki.
tak jak Polska, szal. Rozwieszę pieluszki jak szumny transparent, a ty dziecko śpi, jak najdłużej śpi. Słabe małe nie wstań za wcześnie, bo jesteśmy wciąż w tej podróży. Śpi od mieszkania do mieszkania w tym mieście, a ty dziecko śpi, jak najdłużej śpi. Słabe małe nie wstań za wcześnie, bo jesteś mieszkania do mieszkania w tym mieście.
A teraz raz jeszcze dzieci. Co naprawdę wiedzą o świętym Mikołaju?
Kto do nas zbliża się wielkimi krokami?
Pan Mikołaj! On ma takie oczko, że bardzo dobrze widzi. Jedno? I święty Mikołaj ma bardzo długą brodę białą.
Jeszcze czapkę.
A na górze tej czapce jest taki pędzelek taki ma.
A skąd on bierze prezenty?
Z centrum handlowego. I ja myślę, że ma w twojej pracowni.
A jak święty Mikołaj ma na imię?
Ma na imię... chyba... Muszę chyba troszkę pomyśleć. Kroszkę jeszcze.
No, macie pomysł?
Ja nie mam pomysłu.
A ile lat ma święty Mikołaj?
Jest taki stary, więc ma 28 albo 26. 26 to jest bardzo dużo. Bardzo. Chyba bardzo stary dziadek. Bardzo. Aż przeterminowany, tak jak kilka selków. Wygląda trochę jak dziadek, bo nie poznajemy go, bo ma takie czerwone branko, czyli jest bardzo elegancki, czyli przystojny. Czyli bardzo ładny. Ale pod spodem jest stary. Ale nie ma zębów. Nie ma, ja w ogóle nie widziałam nigdy Mikołaja. Nawet jego zębów. Mnie to nie było wtedy, bo ja byłam u babci. On tak tupał, tak mocno tak, tak i wtedy tup. I wyszedł przed drzwi święty Mikołaj. Wtedy go zawożyłam. A święta nie są koszmarne. Chyba, że by troszkę. Bo wtedy dostaje różkę i wtedy jest koszmarny.
A Mikołaj jest mężczyzną czy kobietą?
Mężczyzną. Tak.
Na pewno, bo jakby był dziewczyną, to by nie udźwigał.
Miał obczasy? Nie miał. Nie. Miał budki na nóżce. Takie wydawało mi się, że czarne takie troszkę.
Bo on idzie z buta. Tak. I chodzi dużo, bo bardzo głośno chce tupać, żeby ktoś go usłyszał. Bo jak jest chudy komin, to tylko się zmieszczą same prezenty. A jak jest gruby komin, no to Mikołaj się zmieści. I jeszcze prezenty. Wiem, dlaczego ma taki duży brzuch i taki gruby. Bo zostawia się dla niego ciasteczka. I mleko. Pij mleko i wtedy będzie z kaleką. Bo on dużo żre. Czyli jest bardzo głodny i bardzo dużo je. Ten jego brzuszek jest taki spuchniały. Tak, bo w każdą gwiazdkę albo w każde święta...
Zawsze.
Tak. I w każde święta albo w każdą gwiazdkę obrzela się. A jak wszystkie ciasteczka i całe mleko się da Mikołajowi, no to dla całej rodziny nie będzie co jeść. I nie będzie świąt. Mikołaj musi schodzić, bo w Polsce są małe kominy. A może być jeszcze złodziejaszkiem, jak jest podrabiany. Czyli jak ma tatusia buciki. Nie rozpoznasz, kto to jest. A ja dużo prezentów napisałam do Mikołaja.
Ja nie, ale tata mi napisze list, bo jestem niewyśmienna, niepiśmięta. W każdą gwiazdkę?
Nie z każdą, tylko
jedną.
Tylko jedną. A kiedy będą te następne święta, to obudzę się i go zobaczę. Jak pójdzie, to tego nie zobaczę, a jak nie pójdzie, to wtedy będę najbardziej szczęśliwy.
A Mikołaj przynosi szczęście?
Tak, tak. A ja będę najbardziej
szczęśliwa, jak mi przyniesie prezent.
Czekam, tęsknię, tak wiele we mnie zmienia się. A może kiedyś jeszcze pobiegnę, ślepo wciąż wierzę, że nie będzie jak jest. I nie wiem czemu, wbity w kąt tracę głos, potem nie ma nic. Póki co wszystko trwa, a już miałem wyjść.
Hej, to powietrze, które znam, nie pozwala mi biec. Chcę trochę więcej niż już mam, nie potrzeba nam łez. Nieważne co nadejdzie, wiem, nie może padać cały dzień. Hej, to powietrze, które znam. Zaklinam deszcz i chciałbym częściej patrzeć na ciebie, poczuć coś. A może kiedyś powiesz mi wszystko, choć jeszcze przed chwilą byłem jak cień. I nie wiem czemu, wbity w kąt tracę głos, potem nie ma nic. Może padać cały dzień. Hej, to powietrze, które znam. Zaklinam deszcz. Nieważne co nadejdzie, wiem, nie może padać cały dzień.
Płynie sobie wielki wóz. Serce bije niespokojnie. Dzwonią dzwonki, pędzą sanie. Święta coraz bliżej już. Żyj uczciwie, żyj spokojnie,
żyj spokojnie,
innym coś od siebie daj.
Od siebie daj.
Ciesz się życia każdą chwilą. Dzwonią dzwonki, pędzą sanie, razem z nami głośno graj. Wszystkie świata, cztery strony, dzisiaj łączy jeden cel. Chcemy przeżyć wszyscy razem najpiękniejszy w życiu dzień. Wszystkie świata, cztery strony, dziś tak blisko siebie są. granic między nami mamy jeden wspólny dom. Wielka cisza ponad nami, z dala słychać dzwonów głos. Taka chwila już nie wróci, gdzieś przed siebie pędzą sanie, ziemia śpiewa cicho. Wszystkie świata, cztery strony, dzisiaj łączy jeden cel. Chcemy przeżyć wszyscy razem najpiękniejszy w życiu dzień. Wszystkie świata, cztery strony, dziś tak blisko siebie są. Nie ma granic między nami, mamy jeden wspólny dom.
Na zakończenie programu przypominam, że uroczystości związane z 42. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w nadchodzącą niedzielę w amerykańskiej Częstochowie. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Innicka, zapraszając na spotkanie o godzinie 11 w czwartek, bo jutro jak zwykle program, który prowadzi Michael Blicharz o godzinie 11, American Workers Radio, i do którego wysłuchania serdecznie Państwa zachęcam. Życzę miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.